Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj z panią Wioletą Łekrzycką
i z ojcem Markiem Krzysztofikiem
postanowiliśmy zastanowić się nad byciu sobą w kontekście przeżywanych emocji, uczuć, tego, co towarzyszy naszym wyborom, podejmowanym decyzjom, sytuacją, co wyprowadza nas z równowagi, a co uspokaja. Ale zanim, myślę, przystąpimy do analizowania różnych sytuacji pozwalających nam lepiej, głębiej, wszechstronniej przyjrzeć się tej całej sferze psychicznej, to zadam Państwu sakramentalne pytanie. Czego Państwo od nas oczekujecie? Na jakie pytania chcielibyście Państwo uzyskać odpowiedź?
Ja może zadam inne jeszcze pytanie. Czy jeżeli tutaj tak w miarę licznie przybyliście, to rozumiem, że macie problem z byciem sobą.
A może tylko z gniewem? Albo za mało radości w waszym życiu?
Albo inni państwa bardziej denerwują?
No mam to takie pytanie, jak być sobą?
A kim pan jest teraz?
Właśnie, nie wiem, kim jest. To jest po prostu takie, tak powiem, poczucie bycia winem swojej duszy. W tym takim znaczeniu. Jak odnaleźć swoją duszę.
No i to pracowało, bo jesteśmy katolikami i to się mówi, że właśnie, bo ten wierzący katolik, to powinien swoje emocje bardzo powściągać, być taki zawsze taki dobrym, miłym, przyjemnym, prawda, właśnie, nikomu nie zawadzać.
Ma pani wątpliwości, że tak powinno być?
Ja nie mam, ale dlatego przyszłam, żeby usłyszeć, co...
Tak powinno być.
Tak. Ja wiem, że może być chamski, może ludzi obrażać, ale mam prawo swoje emocje w sposób wyważony wyrazić.
Nie, niekoniecznie.
Nie, mam po prostu, powinna powiedzieć, co mi się podoba, co mi się nie podoba, tylko nie ocenię.
Ale to nie są emocje. To, co mi się podoba, bądź to, co mi się nie podoba, nie jest wyrażeniem moich emocji. To stwierdzenie faktu. Katolik powinien być umiarkowany w wyrażaniu swoich emocji. Ani złości, ani gniewu. Zbytni entuzjazm, radość też nie jest wskazany.
Czyli takie ciepłe kroczki.
Czy Chrystus wypędzają ze świątyni wyrażał swoich emocji?
Ale to był Pan Jezus. Gdzie nam? Do Pana Jezusa.
Pan Jezus był Bogiem.
I mógł się zrosić, a my nie możemy. Nie. A co robi
człowiek? Jako człowiek właśnie, prawda? Pan Jezus jako człowiek się zrościł. Na przykład w świątyni.
To rościł się, a nam nie robił.
Nie na zasadzie spontanicznych emocji, po prostu...
Ale nikomu krzywdy nie zrobił, tylko stołki powywracał.
A nie zrobił to tylko natychmiast.
No właśnie.
To było przemyślane.
A jak to umieć złość?
Skutecznie.
Ale w jaki sposób?
Zapierając się, zaciskając zęby i pośladki, pięści.
Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.
A czy liczyć do 10, tak?
Czasami do 1000 trzeba.
Przepraszam, ja będę kontrowersyjna może, ale to nie można zacisnąć i tłumić złość, ponieważ to by Bóg wyleje, jak się nazbiera, jak kocioł palowy. Złość przeda po prostu w sposób jakiś asertywny, logiczny, rozważonywać.
Wybuch złości, czy jakichś negatywnych emocji można nazwać takim katarzis. Od katarzis można się uzależnić. Tak jak można się uzależnić od relaksu.
Również od zakochiwania się. Znamy takie przypadki. Na przykład sytuacja z życia. Ktoś mówi, ja jestem już taki wybuchowy. Jestem takim cholerykiem. Już mam taki charakter. Pokochaj mnie takim, jakim jestem.
Przychodzi mąż po 10 godzinach ciężkiej pracy do domu. Czego on oczekuje? Ciepłego obiadu i świętego spokoju. A żona co by chciała? Żeby okazał jej odrobinę czułości.
Żeby tylko odrobinę.
Jakim prawem ona tego od niego oczekuje? No przecież człowiek zarabia pieniądze. Ciężko pracuje. Niech chłopina usiądzie spokojnie przed telewizorem i sobie odpocznie.
No jasne, ona leżała w tym czasie na tego.
No na pewno. A co ona takiego robiła siedząc, robiąc obiad? Zupa sama się gotuje.
A potem ją schadnie, bo zupa była zaszłona.
Ale jakim prawem ma wobec niego oczekiwania? Ale on chce być sobą. A co jej broni być sobą?
On.
Martwi Państwa taka opinia osób, które miały tutaj mówić o emocjach? Czy Państwa coś niepokoi w tym? W tym obrazie katolika umiarkowanego, spokojnego.
Nie tylko w jedzeniu i piciu, ale i w okazywaniu emocji.
Ja po prostu tak bardzo lubię ten kościół i ten klasztor.
Chyba tylko do dzisiaj, nie?
Ale do tego stąd wynoszę, no nie, ale chciałam mówić na temat. Jak emocje? No niestety bywają wierzchowe emocje. Bo emocje ma każdy normalnie zdrowy człowiek. Człowiek o słabej psychice, uzależniony, ma chore emocje. Najczęściej bardzo trudno mu jest tłumić te emocje w jakiś sposób. Potrzebuje wsparcia wtedy, potrzebuje zrozumienia i musi się uczyć. No musi się uczyć, czy modlitwa, czy jakieś wyciszenie, ale musi się uczyć tłumienia emocji, ponieważ on tego nie umie. To przychodzi nagle, spada, człowiek jest wściekły i zły. I pewnie jest taka prosta walka ze złością, z emocjami, że ja będę tłumić emocje sobie. Mówią tak od razu.
A na co bądź na kogo najczęściej, się gniewamy, złościmy?
Na najbliższą osobę. To jest pod ręką. Najczęściej szybciej, bliskie osoby.
No, no, to jest na
najbliższe.
Ale tak naprawdę to nie chodzi o tłumienie, tylko o kontrolę, tak? To robi, żeby było dobrze.
A ja mówiłam o chorych emocjach.
Chore emocje to do psychologa.
Po co są emocje? Po co są emocje?
Żeby żyć.
Emocje są po to, żeby wyrażać uczucia.
Uczucia to emocje.
Nie, to jest co innego.
Czym jest emocja, czym jest uczucie?
Emocja to jest stan, w jakim w danej chwili jestem. Spokojna, zła, niezadowolona.
Uczucie to jest
do kogoś. Natomiast uczucie to jest miłość.
Radość. One się różnią nie tyle intensywnością, co czasem trwania. Emocja trwa krótko.
Bardzo szybko, krótko.
Uczucie jest czymś dłuższym. Emocje są potrzebne do tego, żeby informować otoczeniu o naszych potrzebach. One dzięki temu, że możemy je wypowiedzieć, informują nas samych o tym, co się z nami dzieje. One są niezbędne do tego, żeby móc wchodzić w interakcję z drugą osobą. Trochę przewrotnie zaczęliśmy, dlatego że to, o czym z ojcem mówiliśmy na początku, niestety jest bardzo powszechną opinią wśród ludzi. Że emocje dobrze byłoby gdzieś schować. I najczęściej daje sobie rękę uciąć. W 90% Państwo nie wyrażacie swoich emocji. W dużej mierze nie potraficie Państwo też ich nazwać, sklasyfikować. Nie jesteście w stanie odróżnić na przykład poczucia winy od wstydu, smutku od żalu, radości od szczęścia.
Ja się
zgodzę, ja różni smutek od żalu?
No właśnie. Czym się różni smutek od żalu?
Co jest głębsze?
Znaczy, moim zdaniem smutek to jest nastrój tam w danej chwili. Smutek spowodowany jakąś drobną sprawą. Natomiast żal to jest bardzo głębokie uczucie, które spowoduje jakaś tragedia, większe nieszczęście.
Kto ma inny pomysł?
Uraza jakaś. Żal to jest już uraza chyba.
Kto ma inny pomysł?
Żal jest na skutek straty. Ja to tak rozumiem.
Smutek jest taki niedookreślony co do przyczyny, a żal jest skonkretyzowany wobec sytuacji bardziej.
Co jeszcze? No to Państwo się mylicie. Smutek jest emocją, która powstaje w wyniku straty. Żal jest emocją, która zwykle jest podszyta złością wynikającą z tego, że ktoś coś nam zrobił, na przykład nas opuścił.
Uraza.
O ile w smutku zamykamy się w sobie w pewnym sensie, tracimy energię, żeby go przeżywać, o tyle w żalu mamy jeszcze odrobinę energii, żeby o coś walczyć, o jakąś zmianę. Taka jest różnica między żalem a smutkiem.
A śmierć bliskiej osoby.
Wywołuje smutek. I teraz pytanie. Jedno i drugie może. Dlatego, jeżeli ze stratą mamy pretensje do tej osoby, która nas opuściła, jesteśmy pełni złości na nią, że odeszła być może za szybko, w niewłaściwym momencie, zostawiając nas w takiej trudnej sytuacji, albo w ogóle, chociażby dlatego, że bardzo ją kochaliśmy, pojawia się żal. Pomieszany ze smutkiem. Trudności w różnicowaniu emocji wywołują niestety często konflikty. Dlatego, że nie potrafimy powiedzieć do drugiej osoby, co czujemy. Bardzo często mówimy, wściekasz mnie. A nie mówimy, czuję wściekłość, albo jestem smutny, albo jestem zły na to, co powiedziałeś, zrobiłaś. Często opisujemy sytuację, czuję się, jakby czołg po mnie przejechał. Znamy to powiedzonko i mniej więcej wiemy, o co chodzi. Tylko pytanie, czy ta druga osoba jest w stanie odczytać emocje, o której my chcemy powiedzieć? Albo w taki zawalowany sposób o niej mówimy.
Czy nie wydaje się Państwu dziwne, że apostołowie w Ogrójcu poszli spać? No, noc jest po to, żeby spać. Ale to była wyjątkowa noc.
Mieli Jezus, prawo pójść spać.
Jezus na modlitwie się wykrwawiał, a oni się ułożyli do snu jak jagniątka. Ale skąd sen?
Zdarza się Państwu zasnąć w trudnych sytuacjach?
Nie, raczej nie.
To dlaczego tak łatwo było im zasnąć? Jezus ich budził i to trzykrotnie.
Odreagować.
Ale co odreagować?
No jednak oni czuli, że się zbliża coś okropnego i chcieli nabrać siły przed tym.
Do czego? Do ucieczki?
Nie, do bardzo szybko. Może do obrony.
A to jest życie.
Ja zasypiam.
Właśnie, Pan zasypia, jak są trudne sytuacje. I tak na dobrą sprawę większość z nas robi. I nie wiem czemu kitujemy, że tak nie jest. Jeżeli nawarstwia się dużo problemów, mimo że jest w środku w nas niepokój i jakieś trudności, chociażby z organizacją życia wokół siebie, jedynym sposobem na to, żeby przetrwać, jest sen. Większość moich pacjentów śpi, jak ma problemy.
Sen sprawia, że znikamy. A wraz z nami znikają problemy, przynajmniej tymczasowo.
Jest to oczywiście forma ucieczki. Jest to jakiś mechanizm obronny. Chroni nas przed stanięciem twarzą w twarz z trudną sytuacją. Robimy wszystko, żeby tego uniknąć.
Ale często jest tak, że sen przynosi uspokojenie, tak? Że na drugi dzień mam już jasne sytuacje i mogę działać.
Scarlett O'Hara co zrobiła? Powiedziała, że pomyśli jutro o tym, co robić dalej, tak?
Prześpię się z tym problemem.
Oby tylko z problemem.
Przepraszam, no czy jedni uciekają sen rzeczywiście, inni nie mogą spać. Dlaczego akurat wszyscy apostołowie zasnęli? Wszyscy zareagowali tak samo na daną trudną, ciężką sytuację.
No trzeci problem.
Ja myślę, że jest głębsza przyczyna.
Jak?
Był jeszcze dobry drugi.
Każdy z nich był inny, tak?
A mimo wszystko wszyscy zasnęli.
Czy wszyscy nie wiemy?
Większość. Może właśnie interesowała.
Na przykład. Miał ważniejsze sprawy na głowie.
Tylko godzinę.
On czuwał.
Ale przepraszam, prosta sprawa. No, jak się chodzi cały dzień, powiedzmy, ewangelizuje 12 godzin, to się ma wszystkiego dosyć, co robi, zależnie co się dzieje.
Ale Jezus.
Czyli przepracowani byli?
Jezus nie miał dosyć. Też zmęczony.
To nie jest ewangelizacja, skoro główny ewangelizator ich trzykrotnie budzi, żeby z nim byli. Jest czas ewangelizacji, czas czuwania z tym, który bardziej potrzebuje w tym momencie tych najbliżej stojących, których powołał, niż ktokolwiek inny.
Tak, może kilku momentach się nie sprawdzi.
Ktoś spróbuje 12 godzin dochodzić, to zobaczy.
Nie, nie, to ja myślę, że jest głębsza przyczyna. To jest może też, że akurat przez syna budzi i mistrz.
To może inaczej. Skąd w Panu jest taka chęć obrony apostołów i przed kim? Przed Jezusem, który jest nachalny i trzy razy ich wybudza, biedaczków? W związku z tym dochodzimy do konkluzji, mamy do czynienia z niewrażliwcem.
Ktoś wrażliwy, bliski.
Tak, wrażliwy dałby pospać.
Jutro będę się cierpiał,
tak?
A my śpimy.
No.
To nie jest reakcja.
Ale na jeziorze, jak była burza, to była na odwrót sytuacja. Pan Jezus spał, a oni się denerwowali. Musieli go obudzić.
Czyli wtedy był im potrzebny. Tak?
Poczuwał.
Był im potrzebny.
I on czuwał.
I się obudził.
A jak już zagrażał, no to pleckami trzeba
uciekać.
No nie? Życie.
Samo.
Na początku wspomniała Pani o tym momencie z Ewangelii, kiedy Pan Jezus wpada do świątyni i rozwala stoły. Co się wtedy zadziało? Powiedziała Pani o złości Pana Jezusa na to, co się tam działo. Czy w nas jest gotowość do złości? Czy mamy prawo do tego, żeby się złościć?
Mamy prawo, oczywiście jesteśmy ludźmi, mamy prawo.
Ale złość jest emocją negatywną.
Ale mamy prawo również do negatywnych emocji.
Negatywna emocja to jest jaka? Co to znaczy, że ona jest negatywna?
Szkodliwa. Znaczy nie... Przynosząca szkodę.
Przynosząca szkodę temu, który to odczuwa i to odczuwa.
Czy opinie sobie, opinia publiczna nasze negatywnie ocenia na tyle, co nasz trudni, kiedy się pokazuje negatywne.
Znaczy chyba sposób okazywania może być. Jest emocja, dla mnie są. Nie ma. Dla mnie są emocje obojętne, ale sposób ich wyrażania.
Czemu emocja złość jest emocją negatywną? Jakie jeszcze znacie negatywne emocje?
Złość.
Wściekłość.
Złość, wściekłość, co jeszcze?
Zazdrość.
Wstręt. Obrzydzenie.
Lęk.
Jakie jeszcze?
Lęk.
O emocji mówimy, że jest negatywna, dlatego, że wywołuje we mnie dyskomfort, że jest dla mnie nieprzyjemna. A nie tylko jest nieprzyjemna dla otoczenia. Bo jeżeli ja w sobie wzbudzę złość, to nie jest to równoważne z tym, że pójdę i będę rozwalać stoły. Tak? Mogę tą złość przeżywać w sobie. Złość związana jest z tym, że nie doszedłem do jakiegoś celu, czegoś nie osiągnąłem. I winę. Zaraz, i winą obarczam drugą osobę.
To Pan Jezus obarczył.
Jeśli Pani mówi, że złość należy schować w sobie.
Nie, ja nie powiedziałam, że schowa. Ale ja nie powiedziałam.
Złość, jeśli schowamy w sobie, to ona przecież...
Ale ja nie powiedziałam, że złość trzeba schować
trzeba
w sobie.
Trzeba i trzeba nie okazywać.
Proszę Państwa, ja powiedziałam... Proszę mnie dokładnie słuchać. Ja powiedziałam, że złość przeżywać w sobie.
Ale jak w sobie? Proszę powiedzieć, jak w sobie.
Zaraz, czy wszystkie emocje muszą być wyrzucone
nie,
na zewnątrz?
Muszą być w sposób zdrowy odreagowywane.
Czyli w jaki? Nie muszą być odreagowywane.
Nawet ja powiem, słuchaj, jestem do męża, załóżmy, jestem ci zła, to mnie złościło, to mnie złościło, to mnie złościło, więc nie zwracaj uwagi na to przez chwilę, to znaczy przez chwilę, nie zwracaj na to uwagi, ja jakoś spróbuję czymś się zająć. Żeby po prostu mi to przeszło.
Ale pani informuje męża o tym,
ale
co pani czuje.
Bo ona będzie narastała.
Zaraz, zaraz. Pani dokładnie zrobiła to, o czym ja mówię. Pani powiedziała, poinformowała męża o tym, co pani czuje i tą złość przeżywa w sobie.
Nie w sobie. Nie w sobie, nie zgodzę się, przepraszam. No może.
Jak można złość przeżyć inaczej? Można walnąć ręką w ścianę, tak?
Nie, można wyjść na spacer, można zająć się jakąś pracą.
Okej, okay, ale nie jest, to jest eksponowanie. Idzie pani wtedy szybciej? Przechodzi pani wtedy więcej kilometrów?
Nie przechodzę, ale wyjdę, załóżmy i oderwę się.
Przeżywa pani to w sobie,
to
sama z sobą.
Przechodzi, więc jeśli ja pójdę na spacer, to najprawdopodobniej mi przejdzie.
Okej, okay. Tylko czym innym jest wyładowywanie, czyli pokazywanie na zewnątrz, czyli zrobienie z tego jakiegoś czynu, czyli walnięcie ręką w ścianę, ręką w stół, nie wiem, objechanie kogoś, to jest eksponowanie emocji. Powiedzenie komuś, słuchaj, źle się czuję, bo jestem wściekły na to i na to i na to, jest przeżywaniem wewnątrz, informuję o tym. Powiedziałam na początku, że katarzis, od katarzis...
Dla mnie rewolucja psychologiczna.
Szkoda, bo mamy tendencję do mówienia o tym, żeby eksponować emocje. Jest powiedzenie, że agresja rodzi agresję, prawda?
Ale nie musimy być agresywni.
Nie o to chodzi.
Mamy prawo do złości, złościmy się.
Zgadza się.
I musimy sobie z nią doradzić.
Czyli przeżyć ją.
Nie przeżyć sobie. Ja się z tym nie zgodzę.
Ale to w takim razie, jak można to, co jest wewnętrznie przynależne mi, przeżyć poza mną.
Można znaleźć sposoby, żeby...
Ale jak? Emocje wyjąć jak...
Nie. Ja mówiłam. Pójść na trochę spacer. Pójść pobierać.
Zostaje pani i tak nadal z emocją.
Do sklepu. I w tym momencie na złość przekupu...
Motorem napędowym spaceru jest ta emocja, którą pani przeżywa.
Właśnie trwa wiecznie.
Nie rozumiemy się. Jak państwo przeżywają również smutek? O smutku też trzeba powiedzieć. Prawda? Jestem smutny. Można powiedzieć, jaka sytuacja się zdarzyła. I teraz tak. Też ją przeżywamy w sobie. Tłumienie emocji polega na tym, że my nie mówimy nikomu, co przeżywamy. Nie dzielimy się tym przeżyciem z drugą osobą. My ją wypieramy. Wypieramy tą emocję i przestajemy o niej myśleć. To jest tłumienie. A to jest zupełnie co innego niż przeżywanie emocji w sobie. Jesteśmy w stanie stłumić złość.
A jak tłumić?
Chociażby tłumienia. Chociażby nie dopuścić do siebie myśli, że jestem wściekły. Dlatego, że może nam się wściekłość kojarzyć z grzeszną postawą. Może nam się kojarzyć ze wstydem, dlatego że złość, załóżmy, w naszej rodzinie bądź w naszej grupie jakiejś społecznej jest nieakceptowana. Dlatego musimy zastąpić czymś tą emocję. Musimy dokonać pewnej sublimacji. Spychamy ją gdzieś na dno siebie. Nie dopuszczamy do świadomości. To jest tłumienie emocji.
Ja jako katoliczka mimo wszystko się z tym nie zgodzę.
Ma pani prawo, natomiast kim pani jest z zawodu? Ma pani prawo tak sądzić. W każdym bądź razie tłumienie jest jednym z podstawowych. Słucham? Tłumienie jest jednym z mechanizmów obronnych. My boimy się przeżywania emocji. I wcale nie jest tak prosto, jak państwo mi chcecie tu powiedzieć. Bo emocje negatywne, te odczynie negatywne, te, które wprowadzają w nas dyskomfort, my ich nie chcemy czuć tak naprawdę. Nie chcemy czuć niepokoju wewnętrznego spowodowanego tym, że napięcie jest w pracy. Nie chcemy czuć tego niepokoju, kiedy mąż alkoholik będzie wracał do domu. Nie chcemy czuć smutku, myśląc o stracie bliskiej osoby. Nie chcemy czuć tak na dobrą sprawę często, gęsto złości, nie mówiąc o tym, że mamy problemy z odczuwaniem gniewu. Takie emocje tłumimy. Czyli prowadzimy do tego, żeby ich nie czuć, żeby o nich nie myśleć. Są takie sytuacje...
To nie jest realne. To jak można by sobie powiedzieć, ja nie będę czuła dzisiaj złości czy smutku, skoro jestem smutna.
Jest smutek patologiczny.
Nawet można zamanipulować swoimi myślami, pomyśleć o różnych złych sprawach.
To nie jest realne dla mnie, tak? Mogłaby pani powiedzieć.
Dla mnie.
Tak, no.
Dla mnie, czy
niepokój, lęk, to
dla
są objawy psychotyczne.
No nie mogę sobie.
Proszę państwa, przychodzi do mnie na terapię. Przychodzi na terapię do mnie kobieta, która była molestowana w dzieciństwie przez swojego ojca. Przez 5 lat. Ona przez mnóstwo sesji terapeutycznych ani razu nie wypowiedziała się z wściekłością na temat swojego ojca. Ani razu nie było w niej takiej emocji.
A przepraszam, jaka
emocja była, tylko ona ją stłumiła. Ale to
doskonale ją stłumiła.
Ale co czuła do ojca? Wdzięczność, miłość.
Czci ojca swego i matkę swoją.
Ale
tak?
Dokładnie o tym samym
nie
mówię.
Ma tam...
wiele lat.
Ja teraz prowokuję.
Ale o tym samym mówię. Teraz pani sama sobie zaprzecza. Są różne sytuacje, w których emocje tłumimy. Ja nie mówię, że to jest dobre. Uważam, że emocje musimy przeżywać świadomie. Musimy o nich mówić i musimy umieć albo nauczyć się reagować adekwatnie do każdej sytuacji. jest tak, jeżeli przeżywamy żałobę, która trwa nieustannie, już minął rok, mija kolejny i trzeci, to jest bardzo podobna sytuacja do tej, kiedy ktoś po przeżyciu traumatycznym przestaje o tym mówić i o tym myśleć. Ani jedna sytuacja, ani druga nie jest dobra. Dlatego, że sytuacja straty zadziała się w konkretnej sytuacji, w konkretnym miejscu i w konkretnym czasie. Sytuacja traumatyczna, jakieś, nie wiem, chociażby maltretowanie żony przez męża, zadziała się w konkretnym czasie, w konkretnym terminie, miejscu. Jest to konkretne zdarzenie. Jeżeli wyprzemy takie zdarzenie, czyli przestaniemy myśleć, sublimujemy, stworzymy obraz, tak jak ta pacjentka, obraz swojego ojca, który był człowiekiem gorącym. Ona go chciała kochać. Matka była zimna, więc ona sobie wymyśliła, że przez to, że on ją w taki sposób dotykał, to on okazywał jej miłość. Tak sobie wymyśliła, taką stworzyła filozofię, żeby móc poradzić sobie chociażby z tymi uczuciami złości, gniewu czy wściekłości na ojca. I teraz tak, jeżeli ktoś w takiej sytuacji zamienia te emocje, sublimuje je na coś innego, jeżeli w jego życiu one nie znikną, one po prostu są tylko nieuświadomione, on nadal czuje lęk, niepokój, dyskomfort. Jeżeli pojawi się jakaś inna sytuacja trudna, te emocje wyjdą na wierzch nieadekwatnie do sytuacji, bo ktoś stojąc z boku mówi: słuchaj, ale czemu ty jesteś taki wściekły? Przecież chodzi tylko o to, że ktoś nie zrobił ci herbaty. Ta osoba, która stłumiła te emocje, nie potrafi adekwatnie zareagować do czegoś nowego, co się dzieje obecnie. Tak samo te osoby, które przeżywają permanentną żałobę. One są, te ich emocje już w tej chwili tak rozmyte, tak rozwodnione, że nie są w stanie określić, co czują. Dlatego konieczne jest nauczenie się przeżywania emocji na tu i teraz. Idealną sytuacją jest to, kiedy będziemy potrafili powiedzieć: jestem zły, jest mi smutno, przytul mnie, potrzebuję tego czy tamtego. Ale sami Państwo powiecie, czy to jest proste?
Bardziej przypisane do dzieci, do dorosłych chyba.
Dzieci łatwiej reagują emocjonalnie.
Jest realne, bo można to wypracować po prostu, pracować nad sobą, żeby nauczyć się wyrażać.
Wie Pani co, przy moim ponad 20-letnim stażem terapeutycznym powiem Pani, że to jest cholernie trudne.
Ja wiem, to jest bardzo trudne.
Przykład z życia. Kobieta ponad 50-letnia, wychowująca, już wychowała syna, on ma 20 parę lat, ale samotnie go wychowała. Układ rodzinny jest taki, że bracia tej kobiety traktują ją jak lokaja, pokojówkę, czasami jak kosz na śmieci. To znaczy, cokolwiek im zbywa, to ona musi jakoś zaskarbić ich sympatię. Nic nie jest warta. No, wychowała, co prawda, tego syna na porządnego mężczyznę, no ale samotnie. O sobie ma takie nie najlepsze mniemanie. W sumie dobrze jej tak. Musi odpokutować za swoje winy. Oczywiście w rodzinie, we wspólnotach religijnych, w różnych grupach, jak wśród jakichś stad zwierząt, wyczuwa się, jaki osobnik jest słabszy i co można na tego osobnika zrzucić. Trochę tak jak rekin. Wyczuwa krew, wie, gdzie podpłynąć. Jak gdzieś jest ranka, niekoniecznie śpieszy na pomoc miłosierny Samarytanie. Ta kobieta w takim cieniu, takiej bezwartościowości żyła. Ale w pewnym momencie, jak jej braciszkowie uznali, że ich wspólny ojciec schorowany ma być przez nią spielęgnowany, no bo oni muszą wyjechać na wczasy, no bo oni nie mają czasu na tego rodzaju jakieś pielęgniarskie aktywności, w pewnym momencie doszło do wniosku, że tak dalej być nie może. To jest ich wspólny ojciec. Nie może być tak, że ona do grobowej dechy ma najzwyczajniej w świecie spełniać funkcję śmietnika. I teraz tak. W jaki sposób odrestaurować w niej poczucie własnej wartości, że jej życia nie mierzy jakiś brat jeden czy drugi, czy to, że nawet samotnie wychowała dziecko, tylko najzwyczajniej w świecie takie elementarne poczucie przyzwoitości, godności. A zatem przypisana dla niej ta rola w tym życiu rodzinnym musiała zostać zmieniona. Żeby to zrobić, trzeba się przeciwstawić. Trzeba wydobyć w sobie gniew, sprzeciw, brak akceptacji, powiedzieć dosyć. Jest to łatwe? Pięćdziesięcioparoletnia kobieta. Jej syn powiedział, że już miał dość patrzenia na matkę, która ciągle była taka skulona, pokurczona. Od kogo znowu otrzyma telefon? Bo gdzieś trzeba pojechać, coś załatwić, coś zrobić. Kiedy w końcu moja matka powie nie, bo mam swoje życie, właśnie mam prawo do wyrażania własnych emocji, ale ona nie dała sobie nigdy tego prawa. Ona była sprzętem, tą meblem, który można przestawić z kąta w kąt. Krok po kroku wyrażała swoje zdanie. Coraz mocniej, coraz wyraziściej. Aż w końcu, no co, naraziła się na sprzeciw z tej drugiej strony. Konflikt interesów. Jak to? Myśmy do ciebie się przyzwyczaili, tak? Do tej pory robiłaś to, co od ciebie żądaliśmy. Teraz wypinasz się na ojca? Na nas? Nie? Szantaż. Kto kogo? Klasyka. Jeżeli ktoś jeszcze jest osobą wierzącą, z silnie wyżłobionym poczuciem winy, jak usłyszy o miłości bliźniego, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mieście uczynili, teraz nie chcesz pomóc ojcu, to tak jakbyś na Chrystusa się wypinała. Jak to może pracować? Naprawdę trzeba stać na własnych nogach, trzeba mieć jasno wytyczony cel i przejrzysty krajobraz, a nie jakiś taki mglisty, żeby można było wytrzymać tę presję. Proszę zauważyć, Jezus, każdy chciał go przekabacić, każdy chciał go kontrolować. Judasz, Piotr, nie przyjdzie to nigdy na ciebie. Ty mnie kochasz. Narazisz mnie na takie straty emocjonalne. Jak ja to przeżyję? Pójdziesz, umrzesz i co dalej? A co z matką? Z tymi, którzy przez Jezusa no, stracą wiarę, tak? No bo przeklęty każdy powieszony na drzewie. Jaki jest splot różnego rodzaju emocji, bólu, gniewu, wściekłości, złości, nienawiści, smutku, żalu, wstydu. wstydu. Jejku, do tej pory byłem dumny z takiego kogoś. A teraz nie znam tego człowieka. I teraz zauważcie Państwo. Z jednej strony są te wymagania, tak? Mamy kochać. Po prostu. No to w czym problem?
No, taka przejrzystość, o której mówi ojciec, powstaje w okresie dzieciństwa. Zobaczcie, w jaki sposób my tłumimy emocje w naszych własnych dzieciach. Co robimy, kiedy dziecko przybiega do nas i mówi: nie cierpię tego wujka? Co robimy? Mówimy: no ale coś, no coś, no przecież to jest fajny wujek, no o co ci chodzi? Pokazujemy jej, że nie wolno odczuwać złości na wujka. Co robimy, kiedy dziecko nawali? Jest mnóstwo matek, które obrażają się na dzieciaka. Wprowadzają ciche dni, na przykład. Mnóstwo słyszę takich informacji, że w dzieciństwie matka karała dziecko przez milczenie. Obrażała się na nie. Co musi dzieciak zrobić, żeby nie wywoływać następnym razem takiej emocji u matki? Na pewno stłumi wszelkie inne emocje i będzie dążył do perfekcyjności. Co robimy, kiedy dziecko rzuca się na ziemię i wrzeszczy? Rozglądamy się po ludziach, czy czasem nie uważają nas za rodziców jakichś nieudanych i gdzieś tam cudownie przyklepujemy. Jesteśmy nieadekwatni. Nie wiemy, co zrobić z agresją taką w sklepie u dziecka. Nie wiemy, co zrobić, kiedy dziecko mówi, że nie cierpi wujka.
A co zrobić?
A ja mogę coś, przepraszam.
A co zrobić, jak nie cierpi wujka? To co mówię? Nie cierpi go?
Znaczy ja myślę, to znaczy ja wiem może trochę teoretycznie, że najwięcej nerwic i w ogóle takich tłumienia emocji jest, no, między innymi w Polsce, południowcy. Oni krzyczą się, poklepują, głosi, Hiszpanią. Oni nie tłumią, bo oni się nie wstydzą, co powiedzą ludzie. Nas nauczono, że bo nie wypada, bo mężczyźni nie płaczą, bo dziecko musi być grzeczne, a pokaz przynajmniej w domu może coś robić, co chce. Więc...
Bo dziecko grzeczne tak, o czym świadczy? Tak, o czym świadczy grzeczne dziecko? O tym, że matka jest super. Więc jeżeli z dziećmi nie rozmawiamy o emocjach, jeżeli nie rozmawiamy z dziećmi o emocjach, jeżeli nie wczuwamy się w tą sytuację, że ktoś tam nie lubi, że nasze dziecko nie lubi wujka, czy my dopytujemy dlaczego, co się takiego zadziało, czemu x lat trwają molestowania w rodzinie? Jeżeli pięciolatek przybiega z histerycznym płaczem na widok dziadka czy wujka, a rodzice to przyklepują, nie doszukując się przyczyn tej agresji, tej złości, tego co się z tym dzieciakiem dzieje.
Znaczy, za mało ludzi się zdarzają, bo są sytuacje takie...
Nie chodzi o fachowców. My nie chcemy czuć. Nie chcemy też, żeby inni czuli. To jest wygodne.
Musi mieć pomoc.
Owszem, tylko żeby zauważyć problem, ja muszę do tego problemu się zniżyć. Ja muszę zobaczyć dziecko, które tak reaguje na określoną osobę.
Co się stanie, gdy damy wiarę dziecku?
Musimy rozmawiać, myślę, z dwoma stronami.
Audiatur, alterator.
No ale co się stanie, jak zacznę drążyć?
No, może się okazać.
Jeszcze raz, co się stanie, jak dziecko przychodzi, tak, po raz kolejny zapłakane i mówi, że było źle dotykane, brzydko. Tak, ale co się stanie, jak pójdę tym tropem i odkryję złoczyńcę? Na co siebie narażę?
Tak,
na nie siebie.
No.
My się boimy,
No, no tak.
Czyli
macie Państwo odpowiedź?
Po prostu.
Dlaczego trudno nam jest okazywać...
Właśnie. Ale co? Na ołtarzu naszego strachu i tak zwanego świętego spokoju w rodzinie składamy dziecko, tak?
Ale mówimy moja wina w kościele, więc... Jak to wytłumaczyć?
Ale nie, no zaraz. I co z tego, że się poklepie, no tutaj, ale to jest 300 razy, no i co? Jak nie reaguje?
Trzeba to czuć, jak reagujemy. I nie wiem, czy zawsze warto...
Jak pokonać strach?
Wszyscy mówią moja wina, nie wiem, czy to czują.
A to nie jest kwestia teraz czucia, tylko zareagowania. No po prostu. Czy żołnierz się nie boi, jak wychodzi z okopów?
Boi się, bo to jest...
No i desertyruje czasem.
Najwięksi bohaterowie, no to co powiedzą? Potwornie się bałem. Co Jezus robił w ogrodzu? Drżał. Pocił się krwią. Jeszcze nikt go nie uderzył. Na samą myśl.
Dlaczego na przykład prawiają ludzie ekstremalne sporty, które...
Ale nie skaczmy z tematu na temat, bo możemy kolejne linki otwierać i nie dojdziemy.
Są uzależnieni od adrenaliny, tak?
Mówimy tutaj o byciu sobą, tak? Czy jestem sobą wówczas, gdy paraliżuje mnie strach i nie zareaguję? Dobra, udam.
Nie jesteśmy sobą.
No ale czasem...
Ale jeżeli to jest wpisane w moją osobowość, że jestem strachliwy i lękliwy. No jeżeli tak reaguję, no to chyba jestem sobą.
Jeżeli
jestem strachliwy.
Jeżeli patrzy na ptaszka i ptaszek się nie może ruszyć ze strachu, to przecież to nie jest wina tego ptaszka.
Ale tutaj o ptaszkach nie... Kwestie ornitologiczne zostawimy na później.
Strach paraliżuje.
To się za mało szukamy pomocy u fachowców.
Żeby szukać pomocy, trzeba mieć poczucie, że jest problem.
Ale jeśli mamy poczucie, to są jakieś takie jeszcze niestety naskanące. Nie wypada wstyd, gdzieś ja pójdę do psychiatry, gdzieś ja pójdę do psychologa.
Czy wariat jestem, tak?
Na szczęście jakaś już moda na to. Bo to na razie to jest moda, że każdy
na zachodzie jest moda, psychologii.
U nas to już się zaczyna, bo rzeczywiście pacjentów coraz więcej przebywa i tak u psychiatrów i u psychologów. Natomiast do teraz to w ogóle było nie do pomyślenia, bo powiedzieli wariat.
Tak, ale to jakby teraz ogarniamy refleksją to, co było kiedyś i tak dalej i odchodzimy znowu. Zauważcie Państwo, odlatujemy, ciągle odlatujemy.
Chcemy się... Wpływ
ma również powietrze, promieniowanie i tak dalej. Oczywiście. Ale co musi być?
Że po prostu się wtedy... Nie użyję tego.
Pani psycholog mówi,
nie będę spychać, tylko będę to robić.
Zareaguję,
no,
tak?
Oczywiście. Jeżeli nie ma miłości w rodzinie, to nie ma. I wtedy to jest trudniej.
No, ale...
Myślę, że kobieta nawet, jeżeli ma jakiegoś tam mężczyznę, który czy coś, naprawdę, to każda matka to powinna jakoś tak...
Wszystko powinna, ale człowiek każdy jest inny, tak? Jakie doświadczenie wynosi z domu, doświadczenie przeżywając swoje życie. Może są właśnie takie trudne sytuacje, wtedy się nie reaguje, bo się boi. I żeby sobie naprawdę pomóc, to nie wiem, może wsparcie kogoś bliskiego.
Czyli musi dostać wsparcie jakiejś osoby. To nie zawsze musi być psychiatra, to nie zawsze musi być psycholog. Wystarczy, że taka osoba ma przyjaciela. Często nie wiedza sprawia, że sobie radzimy z trudną sytuacją, tylko empatyczne podejście drugiej osoby do nas. Ta osoba musi mieć takie cechy, żebyśmy mogli jej zaufać. Wtedy, owszem, w zależności od sytuacji, od rangi tego problemu, możemy wspólnie coś wypracować i sobie z tym poradzić. Czasami wymagana jest pomoc specjalisty. Ale nie zawsze musi być to specjalista. Wystarczy, że mamy przyjaciela, żebyśmy umieli mówić o tych swoich emocjach, żebyśmy się tego nie bali, bo z wyrażaniem emocji zawsze wiąże się strata. Gdzieś z tyłu głowy mamy, że jeżeli powiemy do swojego chłopaka wprost, że jego zachowanie w stosunku do nas sprawia nam przykrość, to z tyłu głowy mamy to, że on może nas porzucić. Jeżeli od nas odejdzie, to co? To będziemy samotni.
To lepiej siedzieć cicho i mówić po ślubie. Jakoś to
mam wiele pacjentek, które żyją w związkach małżeńskich, regularnie zdradzane przez mężów. One akceptują taką sytuację, dlatego że gdyby powiedziały, co czują i że się z tym nie zgadzają, i gdyby wyraziły prawdziwy gniew na swojego męża, na tą sytuację, na to, co on robi, musiałyby się liczyć z tym, że musiałyby podjąć konsekwentne zachowanie. Czyli chociażby zmusić męża do jakiegoś konkretnego działania, a on mógłby odpalić wrotki, albo mogłyby zażądać separacji, a to wiązałoby się z życiem samotnym i z jakimś dyskomfortem, chociażby z tym, jak żyć, z czego żyć, kto mi teraz będzie dzieci pomagał wychowywać itd. itp. Znowu jest z tyłu głowy strata. Znowu ponoszę konsekwencje mówienia o swoich emocjach. Dlatego jest tak trudno.
Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest się modlić.
O co?
Ale modlitwa przynosi ulgę. Na przykład ja, jeśli pan różaniec, biorę różaniec, ja to mówię jak koło, jako wierzące.
Może przynosić ulgę, tak bym powiedział. Może przynosić
ulgę.
Może przynosić. W jakim sensie? Czy modlitwa to kremik?
Nie, ale to samo przy, samo po prostu.
Nerwozo?
Wiara powoduje, że
łagodzący
odpływa.
Skołatane nerwy, pomodlę się i mój system nerwowy wraca do równowagi.
Ja znaczy, że ja wiem, że często bardzo mi pomaga. Proszę, ale teraz proszę powiedzieć mi na nim sprawę.
Przepraszam, ale może jedna osoba skończy wątek, bo tak ciężko naprawdę się skupić. Tak, ja bym bardzo prosiła.
A w tej sytuacji, takiej już drastycznej, po co osoba, która domniemywa, że dochodzi do przemocy w rodzinie, powinna się modlić?
Nie powinna zareagować. To już jest patologia.
Czyli działanie. Ale o co? Pytam, o co?
O to ma się modlić. Siłę do działania.
No właśnie, tak? Salomon o co prosił?
O
modlić. No. Nie o zdrowie, tężyznę fizyczną. Aczkolwiek jakiejś garbaty nie było.
O siłę do działania, z rozwiązania tego problemu.
Dlatego ja myślę, że...
A co ma garbaty robić?
Jak są sytuacje takie, gdzie, tak jak pani mówiła, rzeczywiście jest jakaś taka strata. My odczuwamy, że jeżeli wyrazimy emocje bezpośrednio, no czeka nas jakaś strata. Ale właśnie czasami mądrość nakazuje może nie tyle stłumić, co nie okazać tych emocji osobie, na przykład, której to dotyczy, bo chodzi mi o taką sytuację, kiedy mamy na przykład pod opieką osobę chorą. Tak? I nie zawsze jest to, są uczucia wobec tej osoby tylko takie przyjazne. Pani jest dużo złości,
tak.
Jeżeli choroba jakoś spadła na mnie, czy długo trwa, czy kiedy w pewnym momencie my się jakoś nie godzimy, tak? Czy to jest na początku choroby, czy właśnie jest takie coś. I nie musimy, wydaje mi się, znaczy może mądrość by w tym momencie nakazywała jakieś takie szczególne dopuszczenie do siebie tej złości. Bo na pewno nie należy obarczać tą złością osoby chorej.
Na pewno.
Ale nie można jej tej złości tłumić. Jeśli mam świadomość, że ona jest, to co mam z nią zrobić, prawda?
A co pani z nią robi?
Jak pani o sobie myśli, gdy...
To znaczy, ja jak gdyby rozmawiam ze sobą. bo nie chcę angażować w akurat no, mogłabym się wyżalić komuś, tak? Ale komuś zupełnie niezwiązanemu od temu i tak dalej. Na przykład. Także czuwam coś takiego. Tak, jestem, mam dość, czy tam.
A co stoi na przeszkodzie, żeby to komuś powiedzieć?
To znaczy,
Ale proszę, nie wstyd.
Ja się wstydzę komuś. Ale
może proszę
nie przerywać. Dobrze, ja ci wstyd też, ale tutaj też jakoś narażam się również na pewną stratę, w tym sensie, że mogę usłyszeć coś niemiłego, niezrozumienie.
Co na przykład?
Niezrozumienie.
A ma pani taką osobę, dla której jest pani ważna, której mogłaby pani powiedzieć, co pani czuje?
Mam taką osobę.
Mm-hmm. I też wobec niej ma pan...
Nie czuję takiej potrzeby tak uzewnętrzniania.
Bo to jest tak, są
ja
takie...
Ja sama ze sobą, ja mam świadomość i ja sama ze sobą.
Okej, okay. Są takie osoby...
Uważam, że to jest nienormalne.
Są takie osoby, które pracują w procesie pomagania i one doskonale sobie radzą z traumatycznymi, z trudnymi takimi sytuacjami, chociażby w opiece
no,
nad osobą, osobą, która...
Co z tym robią?
I teraz tak, jeżeli ktoś jest dojrzały wewnętrznie i chociażby ma dobrą relację też z Panem Bogiem, mówi o takiej autentycznej wierze nieprzesłodzonej, gdzie Pan Bóg wysłuchuje wszystkie modlitwy, bleble i takie jakieś cudawianki tworzone. Jeżeli jest to autentyczna relacja i jesteśmy w stanie w nią wejść, to spokojnie możemy sobie ze złością, z tymi negatywnymi emocjami, które w nas wywołują ten dyskomfort, poradzić. Ale z reguły dobrze jest mieć kogoś, z kim można byłoby też o tym porozmawiać. Bo jeżeli to trwa latami, jeżeli nie ma pani na przykład czasu, bo nie wiem, czy pani mówi o osobie bliskiej, czy pracuje pani gdzieś z osobami, które są ciężko chore. Bo jeżeli jest to osoba bliska, to tak jakby nie mamy przerwy ani urlopu.
No tak.
I wtedy jest zdecydowanie trudniej i dobrze byłoby mieć kogoś, przy kim można byłoby, to tak się mówi terapeutycznie wśród nas, odwentylować. Natomiast jeżeli ktoś pracuje tylko, to musi się nauczyć zamykać te sprawy po wyjściu z miejsca, w którym pracuje. To wymaga pewnego trudu i takich intelektualnych ćwiczeń, ale jest to możliwe. Natomiast wszystkie osoby, które pracują w procesie pomagania, terapeuci, psycholodzy, psychiatrzy, większość z nich ma superwizorów. Mają osoby takie, do których mogą się zwrócić, poprosić o pomoc, przeanalizować jakąś sytuację, żeby z tym nie zostawać samemu.
Można Bogu to powiedzieć.
Natomiast może się pojawić.
Jak pani mówi, że to jest bardzo istotna podpora, że tak powiem.
Że? Modlitwa. To prawda. Może też być tak, że jeżeli opiekujemy się kimś chorym i mówimy, że się złościmy na kogoś, to co pani powiedziała, że niezrozumienie może się pojawić, bo ktoś mówi, no kurczę, no to co z ciebie za człowiek, tak jak ty nie rozumiesz cierpienia, ale złość czy zniecierpliwienie na osobę, którą się przez dłuższy okres czasu opiekujemy, jest czymś naturalnym. Nie jest to uczucie niewłaściwe.
Spotkałem się też z taką sytuacją. Matka po wylewie była tak początkowo mocno sparaliżowana, później dochodziła do siebie, ale kulała. No i syn jak to syn, nastoletni, do niej się odszczekiwał, pyskował. No to bardzo bolało. Ale bolało ją dlatego, że ona chciała, by on się do niej odnosił jak do kalegi, a nie jak do matki. Za bardzo się utożsamiła z tą osobą, która miała wylew i teraz wszyscy mają ze względu na te dysfunkcje po prostu wokół niej na paluszkach chodzić. I każdy sprzeciw wobec niego, nie? Wobec tego stanu rzeczy, który oczekiwała matka, no, przez nią był oczywiście odbierany jako atak na nią, jako brak wrażliwości, miłosierdzia i tak dalej. Syn oczywiście o tym nie wiedział, ale gdy ona to sobie uświadomiła, na jakim poziomie zaczyna relacje układać z synem, to już było lepiej. Tak więc ważne jest, żeby też rozmawiać, ale trzeba się otworzyć, tak? Ja ryzykuję. Może ktoś wykorzysta to, co mu powiem. Przeciwko mnie będzie się śmiał czy coś. Tak więc często ten strach trzyma nas na smyczy.
Ja zauważyłam, że czasem jest lepiej się nie odzywać. Nie odzywać. Bo jak się mówi, to ta druga strona też i od razu się robi kłótni. Często.
Bywa.
Lepiej milczeć, przełknąć tylko.
Czy mogę? Właśnie pytanie, taki mój problem do księża i do pani. Mówiła pani o żałobie. I teraz tak, ja pamiętam, jak byłam w młodości, na początku bardzo dużo płaczu, lamentu. W tej chwili mówi się nam, że my chrześcijanie właściwie nie powinniśmy płakać. Czy tak właśnie wypłakanie się moim skromnym zdaniem pomaga właśnie rozładować w taki sposób żal i skrócić żałobę? Czy na pogrzebach w tej chwili ja na przykład nie słyszę w ogóle, żeby ktoś płakał, nawet jeśli odchodzi najbliższa osoba, bo jest moda na uszanowanie i ja nie wiem. Ja pamiętam pogrzeby, gdzie rzeczywiście rodzina płakała. Nie mówię o sztucznych płaczkach, o tych wynajmowanych. Mówię o najbliższej rodzinie, która po prostu ten swój żal wyrażała płaczem, lamentem, płaczem. Natomiast w tej chwili na pogrzebach jest cisza.
Jaki jest trend obecnie lansowany? W ogóle...
Ja widziałem, że ostatnio, że jak małcy, to
właśnie, to są ludzie, którzy autentycznie przeżywają żałobę.
Może Kim Jong-il.
Czemu nie płaczemy?
Bo nie wypada.
Bo nie wypada, bo jest to okazywanie z własnej słabości, ale bo nie mamy siły już płakać.
Ale od kogo usłyszeliśmy, że nie wypada?
Znaczy nie. Ja myślę, że po prostu bardzo dużo się mówi, że chrześcijanie powinni się cieszyć.
Ale co ma piernik do wiatraka za przeproszeniem? Jeżeli tracę, jeżeli fizycznie tracę bliską osobę, to naturalnym jest żałować, że jej nie ma, okazywać smutek po stracie. Natomiast w środku, we mnie może istnieć przekonanie i radość z tego, że ona odeszła do Pana. To nie są ambiwalentne emocje. Jedna i druga sytuacja jest adekwatna. Natomiast nie przeszkadza to w tym, żeby płakać. No sorry, w Nowym Orleanie tańczą na grobach zmarłych.
Dziękuję raz.
Ale tak tam jest, więc...
Nie można na rozkaz się cieszyć. Cieszmy się. Jezus żyje. 3-4.
Kiedyś na potrzebach ludzie płakali, a teraz idą do fryzjera, żeby dobrze
wyglądać. Ja nie czuję, no, że nie wiem, no, czy żyje, nie żyje. I teraz, jeżeli znajduje się w pobliżu mnie ktoś taki, kto podważa moje opinie, moje zdanie, moją wiarę, no to wywołuje we mnie co?
Agresję.
Sprzeciw.
No i teraz? No i co? Mam go wyłomotać?
Ale ty mówisz?
Myślę, że w ogóle to...
Oczywiście wszystko...
W imię Boże.
My nie możemy zmienić kogoś, że on sobie tam myśli o nas, ale siebie.
mamy tendencję do zmieniania siebie i chodzi właśnie o to, żeby zmienić drugą osobę, chociażby w przeżywaniu emocji. Mamy pretensje o to, że ktoś, na przykład bliska osoba, mąż, żona, nie troszczy się o współmałżonka tak, jakbyśmy tego oczekiwali. Stawiamy pewne... Stawiamy pewne warunki. Chcemy, żeby ktoś nas częściej przytulał, częściej z nami rozmawiał, więcej czasu nam poświęcał, mówił nam komplementy. Sami jesteśmy biorcami. Oczywiście my tam też trochę ruchów zapodamy, żeby nie było, że my nie jesteśmy tacy zimni. Ale na przykład taka sytuacja. Pojawia się żona, która jest... ekstrawertyczna. Jest pełna czułości, subtelności, pragnie być przytulana, głaskana. Staje na głowie, żeby zadowolić męża. Mąż jest introwertykiem. Jest cichy, spokojny, taki lekko w sobie zamknięty. I ilekroć ona do niego biegnie, tak by się na niego rzuciła, on się kuli i ona czuje, że on się kurczy, że on jej nie kocha, on jej nie okazuje miłości, on nie okazuje jej uczuć żadnych. I jest konflikt. I teraz pytanie. Kto okazuje, a kto nie okazuje? Co pokazuje jej mężczyzna? Czy faktycznie pokazuje, że jej nie kocha? Czy może w niej jest tak dużo emocji, że przysłoniło jej spojrzenie na niego? Oczekujemy. Przychodzimy do terapeuty i oczekujemy. No nie cierpię tego faceta. On po prostu mnie nie kocha. Co ja muszę z nim zrobić? Zakatrupić nie wchodzi w grę. Rozwieść się nie wchodzi w grę. Ale jak z takim chamem zimnym żyć? I jest problem. Okazuje się po jakimś czasie, że jeżeli żona trochę przystopuje, przestanie być taka zalewająca, to ten mąż odżyje. On sam do niej się przytuli, bo wie, że ona się na niego nie rzuci i go nie zgniecie. Czyli mówimy o tym, żeby okazywać uczucia. Często chcemy ich więcej, ale zapominamy, że czasami swoje trzeba byłoby przytrzymać. I to jest w dobrym sensie kontrola. Bo generalnie kontrolowanie emocji jest bardzo trudne. Czasami prowadzi do patologii. Ale dobra kontrola polega na tym, że my w odpowiednim momencie zamilkniemy, chociażby po to, że jeżeli kłócę się ze współmałżonkiem, to nie będę mu teraz rzucał pereł pod nogi. Przeczekam ten moment. Kiedy emocje opadną, powiem, co czułam w danym momencie. To jest też, kiedy widzę, że mąż jest trochę taki... to ja poczekam i go łagodniej dotknę. Nie będę rzucać się na szyję, ale wezmę chociażby za rękę. To jest dobre kontrolowanie emocji. I to jest niezbędne do tego, żeby ze sobą być.
Złoty środek.
Powiedział Pan, że bycie sobą to dotarcie do swojej duszy. Co to znaczy? Dotarcie do swojej duszy.
Ja po prostu myślę, że dla mnie to jest jakby odkrycie swoich największych takich potrzeb.
Ludzie mają cztery rodzaje potrzeb. Jakie? Biologiczne. Musi zjeść, wypić, siusiu zrobić, tak? Psychologiczne, psychiczne i duchowe. Takie mamy potrzeby. Czego Pan nie odkrył?
Po prostu siebie nie odkryłem, bo dla...
Ale to proszę.
To są takie jakby po prostu warstwy, które są nałożone i te warstwy powoli odkrywam, ale jeszcze widzę, że jeszcze są jakieś tam warstwy. I o to mi chodzi, że takie dotarcie do swojej głębi, co widzę, no po prostu wielokrotnie, że oni żyją jakby po prostu życiem, ale nie swoim, bo nie mają nawet, nie mają świadomości tego, że nawet nie żyją swoim życiem. I dlatego o to mi chodzi, że to jest bardzo głęboki proces i bardzo właśnie trudny i bolesny, który wymaga wiele odwagi. czasu takiego.
To są maski.
Żeby właśnie dotrzeć do swojej duszy. Ja to miałam na tym etapie właśnie.
Docieranie do tego, kim naprawdę jesteśmy. Tak? Docieranie do swoich emocji. Odkrywanie ich.
Wypowiedział w ten sposób. Czuję w tym momencie, że żyję. Czyli jakby po prostu takie, tak powiem, po prostu taka po prostu głębia swojej istoty jakby. Docieram do głębi swojej istoty. Okay. Wtedy czuję przez swoje ciało. Przez swój umysł, że właśnie, że to jest właśnie to, że to jest ten moment, to jest ten tu i teraz.
Na przykład kłótliwość. Osoba jest kłótliwa, ma tendencję do wywoływania kłótni. Kłóci się z każdym, wszędzie, zawsze, o byle co. I teraz pytanie, po co ona to robi? Jakie emocje jej towarzyszą? Jeżeli ona tak zacznie w siebie wglądać, zobaczy, jakie emocje powodują, że ona musi wchodzić w takie gwałtowne interakcje z drugą osobą, nie wiem, z czego to wynika.
Ale ktoś może powiedzieć, no, wyrażam siebie, tak? Mówię wprost, komunikuję w pracy, w rodzinie.
Ale nie z kłótnią.
No jest co? Czy asertywność zawsze działa?
Nie słuchają. Raczej działa.
Asertywność nie zawsze działa.
A co to jest asertywność?
Asertywność jest to wyrażanie swoich emocji w taki sposób, żeby drugiej osoby nie urazić. I była taka sytuacja. Kobieta uczyła się asertywności. Poszła do kina i na jej miejscu w kinie siedział facet. No więc ona była asertywna. I mówi, proszę pana, siedzi pan na moim miejscu, ja mam bilet z numerem 12 w tym rzędzie. Jestem zła, że pan zajął mi moje miejsce. A co on jej odpowiada? I co? Była asertywna? Była. Przyniosło to jakiś skutek?
Nie.
Guzik.
No to co?
Więc asertywność działa albo nie działa.
Co musi zrobić takie
sytuacje? Siąść, gdzie było wolne.
Ale miała poczucie, dobra, i ona zareagowała.
Mogła mieć poczucie, że zareagowała, że była odważna, tak? Że wypowiedziała siebie. No nie dotarło i zajęło.
Przepraszam, ale asertywny mam być dla siebie, a nie dla kogoś.
Mam być asertywny dla siebie, żeby osiągnąć jakiś cel, tak? Ale ten cel nie jest zawsze osiągalny.
Nie, właśnie o tym chodzi, że ja nie dumę swoich uczuć, że jestem asertywny, ale tylko nie musi wywołać skutku rzeczywiście.
Mogła pójść również do tego.
No mówimy o swoich emocjach po to, żeby osiągnąć jakiś cel. I ten celem nie jest tylko i wyłącznie. Może mi pani pozwolić? To nie jest tylko i wyłącznie odnalezienie swojego spokoju. Bo jeżeli idę asertywnie, mówię do młodzieży imprezującej piętro wyżej, że mnie irytuje to, że się głośno zachowują, to mi też zależy na tym, żeby się oni uciszyli najzwyczajniej w świecie.
Ideału, bo
czy pan słyszy tutaj taką receptę na naprawienie świata w sekundzie?
Właśnie mówię, że to jest niemożliwe.
No, czasami jest, czasami nie. Dlatego...
Skąd ten?
Chodzi o to, że asertywność mam na siebie wyrażać, nie tam, bo tu mnie na skutku. Asertywność ma być tam, że ja jestem na tym komór, że ja dysponuję emocje. O, o to chodzi. A nie żeby tam komuś wywołać skutek, żeby na to.
Wyrażamy emocje w jakimś celu, proszę Państwa. Nie tylko po to, żeby nam było lżej. Bo po kiego grzyba mówię do męża, że twoje zachowanie mnie irytuje. To, że się spóźniłeś dzisiaj, to mnie zdenerwowało, wkurzyłam się. Po kiego grzyba mu mówię? Po to, żeby tylko wyrazić siebie? Czy po to, żeby mu powiedzieć, słuchaj, nie spóźniaj się, jeżeli obiecywałeś, że będziesz...
Dobrze. Pomagać. Jezus mówi, idźcie na cały świat, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Jest asertywny. Ale nie po to on mówi, żeby oni szli na cały świat. Tylko po to, żeby wyrazić siebie.
A nie, to jest co innego.
No jak co innego?
Nie, oczywiście do niego.
Ale Polce, jak
co? Nie był jakiś wkurzony.
A tutaj co to jest? Zajął pan moje miejsce, jestem zła, proszę się przesiąść. Spadaj.
Ale to się
nie,
i asertywność nie jest po to, żeby osiągnąć cel.
jest po to, ale nie zawsze jest osiągane. No i tyle.
Ale jest jakby przy okazji.
No jest wtedy. Ja uważam, że powinna zająć miejsce. No są sytuacje bez wyjścia, poproszę.
Chciałam powiedzieć...
Zdumiewających rzeczy się dowiaduję. Jakbym jechał na prochach.
No to co ma upokorzyć się, klęknąć przed nim?
Nie, miała do czynienia z bucem, no i co? No idę dalej.
No idę dalej, czekam na jego miejsce. Przepraszam, ja bym zajęła inne miejsce. No,
chyba, że pójść po brata, który wyszedł z więzienia akurat i poprosić o informację.
Ale ja nie mówię, co państwo byście zrobili, tylko pokazuję, żeby nie gloryfikować asertywności. Ona jest ważna, ale nie zawsze prowadzi do celu. Ważne jest to, żebyśmy wyrażali wprost to, co czujemy. Tylko musimy mieć świadomość, że jeżeli wyrazimy swoje emocje, to nie zawsze druga osoba nam da to, o co będziemy prosić. To jeżeli powiemy asertywnie mężowi, żeby się nie spóźniał, bo nas to denerwuje, nie znaczy, że mąż punktualnie będzie przychodził do domu.
To co mamy zrobić? Słyszymy, że trzeba mówić o tym.
Przepraszam, my możemy spokojnie przychodzić pani specjalistę.
Co możecie państwo zrobić, tak? Wyrażać swoje emocje.
Ale tak, żeby nie urazić tej osoby.
Czasami się nie da. Dlatego, że często jest tak, zobaczcie, jest sytuacja jakaś trudna, na przykład o koleżance, koleżanka, no na przykład w pracy, co ona mogłaby zrobić, żeby jej powiedzieć, aha, irytuje nas to, że ona puszcza głośno radio w naszym gabinecie. Lubi słuchać muzyki, więc relaksuje się przed kolejnymi zajęciami, więc puszcza głośno radio i my jej mówimy. Słuchaj, ta głośna muzyka mnie denerwuje. Czy mogłabyś ściszyć? Ona może się na nas obrazić. Na to, że my do niej w taki sposób mówimy. O co ci chodzi? Czego się czepiasz?
Jaki sposób wyrazi to obrażenie się, na przykład będzie się dąsać.
Na przykład.
Albo jeszcze głośniej muzyka zrobi. Na złość.
Może też być tak, że jeżeli komuś powiemy, co czujemy, ten ktoś odbierze to jako atak.
Tak.
Musimy się też z tym liczyć. Że mówienie o emocjach rodzi, niesie za sobą konsekwencje. Słucham? Dlatego nie powinno się mówić?
Nie, dlatego powinno się...
Co pan powiedział, bo ja nie słyszałam?
Zależy, do kogo kieruje się tą uwagę właśnie.
Jeżeli nam na tej osobie zależy, prawda, albo jest to dla nas bardzo uciążliwe, warto to zaryzykować. Jeżeli jest to kumpel czy przyjaciółka, która nas nie zrozumie i się obrazi, to o czym to może świadczyć?
Co to za przyjaźń.
Co to za przyjaźń. Ale jeżeli mąż powie znowu, jak wariatka powtarzasz ciągle to samo. Czego ty się nie czepiasz? O co ci chodzi? To co wtedy mamy zrobić? I co najczęściej robimy?
A jeżeli jest to jedyna nasza tak zwana przyjaciółka, bądź jedyny tak zwany przyjaciel, to co robimy? Przepraszam, no przesadziliśmy, że trzeba było się
czepiać.
Żeby utrzymać.
Załagodzić.
Tak. No, wsiąść na siebie. Całe odium zła. Żeby uratować, tak?
I wtedy ma się spokój.
No jaki spokój?
No jaka to jest.
Jaka to relacja?
To jest zadowolony z siebie, że się postąpił dobrze.
Co to jest dobrze? Jeżeli ja gwałcę siebie, to jest dobrze? Dobrze.
Nie, nie gwałcę siebie, to jest dobrze. Delikatnie. Zadowolenie z tego, że byłam delikatna. A nie mam poczucia winy, że...
No sorry, to tak jak kiedyś się mówiło, że pluje mi w twarz, a mówi, że pada deszcz, tak? To jest delikatność.
A co zrobić, jak ktoś pluje w twarz?
A co Pan Jezus zrobił, jak go uderzono w twarz?
Zależy co. To są takie sytuacje.
Jak szef pluje w twarz, no to trzeba powiedzieć, że deszcz pada. Albo zmienić pracę.
A nie jak w Biblii nadstawił drugi policzek?
A Pan Jezus nadstawił drugi?
Nadstawił.
Co powiedział?
Dlaczego? 77 razy.
Co to jest nadstawienie drugiego policzka tak naprawdę? Czy to jest wydanie się na poniżanie?
Chyba tak.
Pan Jezus się nie dał na poniżanie.
Nie.
Nie. Nie był poniżony?
Szukał poniżenia.
Nastawienie policzka.
Poniżcie, nie poniżcie. To był sadomasochista.
To jest nieprotestowe zdanie.
Trzecia bolesna tajemnica. Przecież go poniżali.
Tak, ale w jakiej sytuacji? Gdy go obezwładnili, tak?
Ale mógł nie podnieść, moim zdaniem, nie mógł nie podnieść tego krzyża i się wynosił, skoro wiedział, że i tak z tym tak w sposób tragiczny, a jednak podniósł i szedł.
No, dlaczego?
Kiedy zaakceptował to, co mu uczynili.
Zaakceptował w jakim sensie?
Zgodził się, dał przyzwolenie na to, że go katowano tak strasznie, bo wiedział, że umrze na krzyżu, w straszny sposób, przez uduszenie, a jednak podnosił się z krzyżem i niósł ten krzyż do celu.
To prawda.
A dalej ja bym naprawdę nie wiem, panią księdza prosiła, co to znaczy nadstawił mi policzek. No właśnie to,
no to które pan powiedział.
Są słowa Jezusa, ale sens on sam poprzez swoje czyny odkrywa, tak? Proszę zobaczyć. Klasyczny nakaz. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. A co nadto jest, od złego pochodzi. Co to znaczy?
No, żeby być lakoniczny.
Żeby być lakoniczny.
Ale nie. Co to znaczy?
Żeby nie kręcić.
Znaczy nie kręcić, jak nie mają
dbać. A tylko tyle? Przychodzą z kobietą pochwyconą na cudzołóstwie i mówią do Jezusa, żeby zdał sprawę z tego nakazu tak, tak, nie, nie. I mówią mu tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. Mojżesz kazał nam takie kamienować, takie jest prawo, a Jezus przyszedł wypełnić prawo. A ty co mówisz?
Nie powiedział nie.
A powiedział tak?
Nie, unik.
Co powiedział?
Unik. To ponadto pochodzi od złego. To jak to rozumieć?
Kto jest bez grzechu, niech ją uderzy.
Czyli o co chodzi w tym nakazie? O co chodzi, zaraz, o co chodzi w tym nakazie? Koresponduje z tym kolejny nakaz. Bądźcie mądrzy, tak, jak węże i czyści jak gołębice. Nie można wypreparować z Ewangelii jakiegoś zdanka, nawet z dekalogu.
Z kontekstu.
I po prostu szastać na prawo i lewo. Nie? No bo czci ojca swego i matkę swoją. Czyli co? Jak mnie poniża, ja mam się skulić, niech poniża. Taka wola nieba. W nawiasie, czy nieba, czy piekła. I tutaj, gdzie ja jestem sobą, jako kto? Jeżeli pozwolę na to, żeby on się w tym złu taplał, to ja może i zostanę zbawiony, a co z nim? Jak się rozzuchwali, jak mu będzie tak łatwo przeprowadzać swoje pomysły. I teraz pytanie, w jaki sposób, tak, to zło dobrem zwyciężać? Gdzie tego dobra szukać? W jaki sposób? O! Tutaj zaczyna się w cudzysłowie zabawa, tak? Z kim?
No jest tak.
Kiedy mediacja? Tak, kiedy mediacja, to mediacja. Oczywiście, kiedy mediacja, to mediacja.
Kompromis.
To prawda.
Kiedy sprzeciw, to sprzeciw. Nie, tu chodzi o postawę autentyczną. Unik, konformizm, no to jest takie nieautentyczne. Ale jak się sprzeciwię, jak wyrażę swoje zdanie, bo nie pozwalam na to, no to mogę oczywiście dostać po głowie. I tutaj jest też praca dla mnie, żebym pozmagał się ze strachem chociażby. Odrzucą mnie, przykleją łatkę, rozpowiedzą w środowisku. Już nie panuję na tym. To już lepiej tam zawodnić, nie? Jak to niektórzy mówią, pokorne ciele, dwie matki z siebie.
O, to jest mam.
Kończąc, chciałam powiedzieć, że bycie sobą to jest zgoda na wyrażanie własnych uczuć, czasami pomimo strachu przed odrzuceniem, to też jest zgoda na ten dyskomfort, który będziemy odczuwać bardzo często. Dyskomfort jest potrzebny do tego, żebyśmy wzrastali, żebyśmy dojrzewali. Dlatego, że w tym dyskomforcie możemy ciągle się czegoś nowego uczyć. Ten dyskomfort nas prowadzi ku górze. Bycie sobą wymaga właśnie takiego dyskomfortu i zgody na ten dyskomfort. Jeżeli będziemy gotowi na coś takiego, to gwarantuję, że nauczymy się być sobą. A stajemy się każdego dnia, bo to jest nieustanna praca. Czy to jest w związku, czy w samotności, czy w jakiejś wspólnocie, wymaga to ogromnego wysiłku. Chociażby borykania się z różnymi trudnościami samym w sobie i w relacjach z innymi ludźmi. Ale bez jasnego wyrażania wprost tego, co czujemy, tego, co myślimy, nie ma takiej szansy, żeby być zrozumianym przez innych. Bo wtedy tracimy siebie, jesteśmy rozmyci, nie wiadomo jacy.
Proszę coś optymistycznego.
Zrewidujemy panią przed wyjściem, co pani wynosi.
Ale ja na przykład nie rozumiałam bardzo dużo, że jest pokora. Bardzo dużo.
No i do jakich wniosków pani doszła?
Pokora nie równie się do pokorzenia.
Pokorne? Pokora to stanięcie w prawdzie, tak?
Tak, można zaakceptowanie
swojej. Ktoś mówi 2 plus 2 to 5, ja pokornie, no to...
Nie, nie, no. A to jest pokorzenie.
Może ci się tak wydawać.
Jeżeli namaluję doskonały obraz, który mi się szalenie podoba, fajnie, naprawdę super i tak z technicznego punktu widzenia na to spojrzę, mówię, że całkiem nieźle. I przychodzą przyjaciele i mówią, słuchaj, fajne to jest, naprawdę bardzo nam się podoba. To pokorny co powinien powiedzieć?
No,
nic. Dziękuję.
Co powinien powiedzieć?
Że jest fajny.
Że jest fajny, faktycznie mi się też podoba.
Nie, wyrazić swoje zdanie uważam.
Nie, się też podoba.
Nie, pokorny ma powiedzieć prawdę taka, która w nim jest. Tak mi się też podoba.
No właśnie, mówię.
No poznacie prawdę. Poznacie prawdę, tak? I ona wyzwala. A nie przyjmowanie jakichś takich postaw, które mają na celu zaspokoić oczekiwania jakiegoś gremium.
A jak zaś się mówi, nie chwalcie mnie, nie chwalcie, to też jest
fałszywe. Prawda.
Co ma powiedzieć pokorny? Że też mu się podoba. Jeżeli mu się podoba.
A jak nie, to nie.
To niech stanie w prawdzie. Powie na przykład, że te kreski są lekko nieudane. Ale kolorystyka jest super.
Dziękujemy Państwu za uwagę. A 18 lutego zapraszamy na kolejny wykład ojciec Tomasz Aleksiewicz o zdrowej i chorej religijności. I abyśmy zdrowi. Dziękuję.